pozdrowienia w imieniu Jezusa. I chciałbym się dzisiaj dzielić takim tematem. Tak w zasadzie trochę mi Piotrek zrobił wstęp, to dobrze. Ale zanim, zaraz już się przygotowuję. Okej. Dobrze, to może najpierw się pomodlę i dopiero zacznę. Amen. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoją dobroć, Twoją łaskę i za cudowne nowe przymierze, które zawarłeś z nami poprzez swego Syna. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że mamy ten dostęp do Twojej łaski, do Twojej chwały, do wszelkich Twoich obietnic przez Twego Syna Jezusa. Dziękujemy Ci, Ojcze, że otworzyłeś dla nas tą drogę nową i żywą przez Twego Syna i przez Jego krew. Dziękuję Ci za każdego brata, siostrę i proszę Cię, abyś otworzył nasze serca, umysły, abyśmy mieli głębsze poznanie dziedzictwa chwały, które jest udziałem wszystkich wierzących. W imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym się dzielić takim słowem nowym przymierze, o nowym przymierzu, który jest służbą sprawiedliwości i chwały Bożej. Ale głównie bym się chciał skupić na tym, że jest to służba chwały. Ale oczywiście zanim wchodzimy w chwałę, to najpierw musimy być usprawiedliwieni. I to jest ta podstawa, i to jest ten fundament, i to, co przed chwilą mówił Piotrek. I chciałbym właśnie się bardziej skupić na tej służbie chwały. Czym jest w ogóle chwała Boża? I jak to się wyrażało, jak to się wyraża, ta chwała Boża, i spojrzymy na Jezusa, i później spojrzymy na to, co Bóg nam obiecuje. Także to będzie takie słowo. Dobrze. I może takie parę wersetów wstępnych właśnie w tym temacie. To będzie drugi list do Koryntian od 3 rozdziału. Też to było trochę czytane. I od wersetu 3-9. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. I jeszcze może jeden werset z listu do Rzymian, 5, 2. Może od 1. 5 Rzymian, tak, od 1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Amen. I teraz, czym jest ta chwała Boża? Najprościej rzecz ujmując, chwała Boża jest obecnością Ducha Świętego, który manifestuje się poprzez wszelaką formę, poprzez objawienia, poprzez moc Bożą, poprzez mądrość. Czyli chwała również ma takie znaczenie, wspaniałość, blask jest manifestacją Bożej obecności. Chwała również w języku hebrajskim, Szekina, objawiała się na przykład w świątyni, kiedy poświęcali świątynię Bożą. kiedy był obłok, kiedy był taki błysk, tak? Kapłani padli na ziemię, tak? Czyli kiedy przyszła Boża chwała, wypełniła świątynię, to co się stało z kapłanami, z ich ciałami? Oni padli na ziemię, leżeli po prostu. Chwała Boża ich poraziła. Czyli to jest demonstracja. Chwała Boża może być widzialna. Może być widzialna w postaci obłoku, w postaci wiatru, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Był wiatr, był płomienie ognia, tak? Ale ta chwała Boża objawiała się właśnie przez apostołów, kiedy Piotr powstał, tak? W mądrości zaczął mówić, cytować pisma i z odwagą głosił Słowo Boże, tak? I miał mądrość. I to jest właśnie wyrażenie Bożej chwały. Czyli chwała Boża to jest nic innego jak po prostu działanie Boga. Żywy Bóg działający. I żywy Bóg działał, przejawiał się, tak, poprzez proroków, poprzez kapłanów, poprzez sędziów, tak. Na przykład sędziowie, tak, czasy sędziów jak były, ten taki sędzia, który znamy go, Starego Testamentu, jak wypadło mi? Samson, tak, który był obdarzony nadprzyrodzoną mocą Bożą, tak. Czytamy na przykład o rycerzach Dawida, który wziął włócznie i wywinął i 300 ludzi zabił. Wyobrażacie sobie? Miał włócznie, rzucił w tłum i 300 ludzi padło. Przecież to nie jest naturalna zdolność. To nie ma takiego, że tak powiem, chłopa na obliczu ziemi, żeby miał taką krzepę. Po prostu chwała Boża objawiała się właśnie, to była ta demonstracja mocy Bożej, tak? Nie tylko widzimy Boga, który działa ładnie, nawołuje do upamiętania, do pokutu, tak, i musimy się ukorzyć i tak dalej. Bóg sądził na przykład. Widzimy jak na przykład często, jak czytamy te księgi Królów, Kronik, jak Bóg sądził narody, jak szedł przed nimi, jak w jednym na przykład dniu padło 180 tysięcy ludzi, pomarło. To była manifestacja chwały Bożej, mocy Bożej, tak? Jak wychodzili z Egiptu, jak Bóg sądził Egipcjan. To jest chwała Boża, to jest manifestacja również mocy Bożej, czyli tak naprawdę działanie Ducha Świętego. Ananiasz i Sefyria, tak? Padł martwy. Dlaczego? Bo skłamał. Także widzimy, i Piotr powiedział, nie, że czym to skłamałeś, czemu okłamałeś Boga, czemu kusiłeś Pana, nie? Czemu okłamałeś Ducha Świętego. I Ananias Seferia, widzimy, padli martwi. Także widzimy, chwała Boża również była tragiczna w skutkach. Na przykład Uriasz chciał podtrzymać Arkę Przymierza, dotknął się, tak, i padł martwy. Także widzimy, chwała Boża to nie tylko jest cudownie, że Bóg mówi o miłości, Cię kocha, ale czasami, widzimy, objawia się w groźny sposób. Amen. Ale nadprzyrodzony sposób. Jest to manifestacja Bożej obecności. Czyli szekina w języku hebrajskim, a doksa po grecku. Również to oznacza wielkość, wspaniałość, wywyższenie, chwałę, coś dostojnego. Chwała, na przykład wjeżdża król po bitwie i jest aplauz. To jest chwała. Amen? To jest chwała. Dobrze. Czyli to musimy jakby też zrozumieć, te słowo chwała. I teraz chwała Boża, która jest w Chrystusie. I chciałbym tutaj troszkę was tak pobudzić do myślenia. Jest chwała Boża i teraz chciałbym, abyśmy popatrzyli się właśnie o tej chwale Bożej, która była w Jezusie Chrystusie. Jest chwała w Synu Bożym i ta chwała, ona jest wieczna. Z jednej strony wam coś pokażę. Z jednej strony ona jest wieczna, bo powiesz, Syn jest wieczny, tak? On jest Bogiem, tak? Ale w pewnym momencie stał się stworzeniem, bo stał się człowiekiem. Amen? Ale kiedy był w niebie, on był w chwale Ojca i on miał również tą samą chwałę, ta sama chwała, która jest w Ojcu, również była w nim. Amen? I kiedy przychodzi tu na ziemię, zostaje wcielony jako Syn, tak? Jako Syn Boży, jako Mesjasz, on jest jedynym Synem Bożym, który reprezentuje chwałę Bożą. Zobaczcie, patriarchowie, prorocy, oni reprezentowali chwałę Bożą, bo Bóg przez nich się przejawiał, ale on był jako jedyny Syn Boży w tym momencie, kiedy był wcielony, kiedy przyszedł na ziemię i on demonstrował pełnię chwały Bożej. Nikt nie miał takiej władzy i mocy, chociaż Mojżesz cudowne rzeczy robi przez niego Bóg, tak? Cuda, znaki, ale jednak tą chwałę, którą zaprezentował Chrystus, kiedy tu był na ziemi, to jest nic w porównaniu z tą chwałą, którą miał Mojżesz. I czytamy o tym w Biblii, że Bóg udzielił synowi ducha bez miary. Amen? I czyli ta chwała, którą miał syn, ona jest wieczna, ona była w synu i ona została objawiona światu, kiedy Jezus został wcielony. I o tym czytamy na przykład w Ewangelii Jana. I tam jest słowo jednorodzony Syn Boży. A jednorodzony też możemy jako jedyny Syn Boży. I teraz tak, werset 14 z Ewangelii Jana, z pierwszego rozdziału. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, czyli słowo Chrystus, tak? Stał się człowiekiem i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Kiedy On się wcieli, ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski. Wiecie co? On, kiedy Jezus tutaj przyszedł na ziemię, On przyszedł objawić chwałę Bożą nie w sądzie, ale w miłosierdziu. On mówi, ja nie przyszedłem tu na ziemię po to, aby świat potępić, ale by zbawić, ratować. Rozumiecie? To jest to objawienie chwały Bożej. I Żydzi znali chwałę Bożą, to była straszna rzecz. Arcykapłan jak wchodził i coś nabroił, nie złożył właściwie ofiary, to on mogli go wyciągnąć martwego. Żydzi drżeli przed chwałą Bożą. Abraham, kiedy miał spotykanie z Bogiem, to on drżał przed Bogiem. Bali się chwały Bożej. Ale kiedy Jezus przyszedł tu na ziemię, on nie przyszedł ludzi straszyć, ale ludzi ratować. Nie przyszedł ich sądzić, ale ratować od gniewu, od zatracenia wiecznego, od ich zgubnego, grzesznego życia. Amen? Po to przyszedł Jezus. Czyli on przyszedł zademonstrować Bożą miłość tak naprawdę. I to wszystko, co robił Jezus, te wszystkie uzdrowienia, te wszystkie cuda, odpuszczał grzechy, to było wyraz chwały Bożej, miłości Bożej do człowieka, że Bóg kocha człowieka. Amen? I to, że Syn Boży poszedł na krzyż, również było chwałą Bożą. To był akt Bożej miłości do człowieka, że tak Bóg kocha świat i coś robi dla świata. Co On robi, Bóg, dla świata? Daje swojego jedynego, umiłowanego Syna na ołtarz ofiarny. Za wszystkich grzeszników. Na obliczu ziemi, którzy są, którzy byli, są i będą. Jezus umiera za wszystkich. Amen? I to jest, On po to przyszedł. Przyszedł z tym poselstwem Jezus. I tutaj jest powiedziane, że On był pełen łaski, czyli ta obfitość Bożej miłości, Bożej dobroci emanowała przez Chrystusa, przez Jego życie, przez Jego usługę tu na ziemi. Amen? I pełen prawdy. Prawdy, czyli rzeczywistości. On wnosił rzeczywistość Bożą. On wnosił rzeczywiste Boże działanie. On wnosił rzeczywistość Bożego Królestwa. Amen? On po prostu niósł Bożą obecność. I wystarczyła, że tylko pewna kobieta sobie pomyślała, ja się tylko dotknę Pana Jezusa. I nawet nie zdążyła się tam dobrze przecisnąć i go dotknąć, tylko z kraju szaty tam przez tłum przecisnęła ręka i dotknęła. Jezus mówi, moc ze mnie wyszła. Wyszła z niego ta moc, ta Boża chwała i ta kobieta została uzdrowiona. To jest ta chwała Boża, to jest ta rzeczywistość, którą niósł Jezus, Bożej realnej obecności, mocy Bożej, tej chwały Bożej i to było rzeczywiste i to Żydzi nie mogli z tym dyskutować i wiedzieli, no tak, no, no cuda takie czyni, no to to jest, no posądzali go, no albo to diabeł jest, no albo już sami nie wiedzieli. Ale w każdym bądź razie jednego byli pewni. Widzieli znaki i cuda. Kto uwierzył, to uwierzył. Kto nie, to trudno. Ale widzieli to. I o tym było głośno. I byli świadkowie. Nawet do tego stopnia, kiedy Jezus zbudził z martwych Łazarza, to później uknuli spisek, aby go zabić. Nawet kiedy Pan Jezus powstał z martwych z grobu, uknuli religijni ludzi spisek i przykupili żołnierzy, którzy pilnowali grobu. To była niepodważalna chwała Boża. Bo takie rzeczy tylko Bóg mógł czynić. Zbudzenia z martwych i tego typu historie. Także Jezus demonstrował pełną chwałę Bożą. I jeszcze może 17:5 w tej modlitwie arcykapłańskiej Jezus mówi tak: a teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samą tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Czyli widzicie, zanim Jezus stał się człowiekiem, zanim w ogóle powstał w świat, a wiemy, że świat powstał, bo przez Ojca i Syna razem stwarzali w świat wszystko, co jest, tak? To On już był u Ojca i On miał chwałę. Ale kiedy przyszedł na ziemię jako człowiek, On też miał chwałę. Ale On, z jednej strony jako Syn Boży, On miał tą chwałę, bo już z racji swojej boskiej pozycji, ale kiedy przyszedł na ziemię, to jako człowiek, kiedy był wcielony, On otrzymał tą chwałę od Ojca. I wiecie, kiedy On otrzymał tę chwałę? W dniu Jordanu. Kiedy Duch Święty na Niego stąpił. On wtedy dopiero zaczął ją demonstrować. I wtedy Jezus wyszedł pełen Ducha Świętego i zaczął czynić znaki cuda. I później wszedł do świątyni, otwiera Księgę Izajasza i mówi: Duch Wszechmocnego Pana na mnie, przeto namaścił mnie. Tak? Czyli jako Syn Człowieczy Jezus, kiedy był wcielony, został przeobloczony chwały Bożą dopiero, kiedy wszedł do Jordanu. Kiedy wyszedł z Jordanu, kiedy się dał ochrzcić przez Jana Chrzciciela, wtedy Duch Święty na niego stąpił, ale to nie było wszystko, bo on jeszcze poszedł w moc Ducha Świętego i wtedy przyszedł po okuszeniu, tak, jeszcze z większej mocy. Jeszcze większej chwale przyszedł. I wtedy dopiero zaczął Jezus posługiwać. I wtedy się dziwili. A, jakie On mądre rzeczy mówi. Skąd On ma takie poznanie? Skąd te cuda? Skąd to wszystko? Wtedy dopiero zaczął demonstrować. I następna rzecz, kiedy jakby patrzymy się na Jezusa, kiedy On miał tą chwałę Bożą tutaj na ziemi jako człowiek, to również widzimy to, że Jezus, kiedy już umiera i zmartwychwstaje, On również jest podniesiony do wyższej rangi w chwale. I o tym mówi Piotr w Dziejach Apostolskich, że i Panem i Chrystusem uczynił Go Bóg i Go wywyższył, obdarzył Go chwałą i wtedy dał Mu imię ponad wszelkie imię. I od tego momentu, po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, została dana cała władza boska Chrystusowi, aby On teraz przez Niego była demonstracja chwały Bożej. Dla kogo? Dla tych wszystkich, którzy wierzą, pokutują i wierzą w Ewangelii. I Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam jest i na wieki. Amen? To znaczy, że po prostu On, kiedy On umarł i zmartwychwstał i wszedł do chwały i wtedy dał Ducha Świętego. Po co? Aby oni również, Jego naśladowcy, Jego uczniowie, byli uczestnikami tego samego, czego On był uczestnikiem. I zobaczcie, kiedy uczniowie, kiedy Jezus żył tutaj na ziemi, kiedy z Nim chodzili, kiedy Jezus ich uczył, oni dokonywali jakichś cudów, tak? Bo szli, Jezus ich wysyłał po dwójkę, tak? Uzdrawiali, wypędzali demony, tak? Ale Jezus ciągle im mówił o obietnicy Ojca, o Duchu Świętym. Amen? Które mieli przeżyć po tym, jak Jezus został wywyższony, jak wszedł do chwały i jak nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, jak Duch Święty stąpił na uczniów. Ponieważ Jezus, On o tym mówi, On tego pragnął. To było Jego marzeniem i to było Jego pragnieniem, żeby ten ogień, aby płonął w nich. I to był ten ogień Ducha Świętego, to była ta chwała Boża. I dlatego Jezus powiedział, zanim będziecie moimi świadkami, to musicie czekać na obietnicę Ojca, abyście byli wypełnieni chwałą Bożą. I wtedy dopiero, kiedy zobaczcie, Duch Święty na nich wstępuje, w dniu Pięćdziesiątnicy, wtedy wypełniała się Słowo Boże o tym, że co mówią prorocy, na przykład Jeremiasz, co mówi Ezechiel o Nowym Przymierzu, że moje prawa dam do ich wnętrza i na ich sercach wypiszę je. I to się stało w dniu Pięćdziesiątnicy. Kiedy oni zostali wypełnieni Duchem Świętym, wtedy znajomość Ewangelii została im jeszcze bardziej utwierdzona. I kiedy Piotr wstaje, on cytuje pisma Joela, psalmy, tak? W odniesieniu do Chrystusa ma poznanie, ma zrozumienie, ma głębię rozumienia pism. Ma objawienie głębi Ewangelii. I to Duch Święty dał Piotrowi tą mądrość. I to jest, też jest również objawienie chwały Bożej. Odwaga, którą Piotr miał. Amen. Kiedy człowiek jest wypełniony Duchem Świętym, ma mądrość, ma odwagę. Wcześniej ten Piotr, on się bał. Ale kiedy Duch Święty na niego wstąpił, on ma mądrość, on ma odwagę. On nie boi się ludzi, on stoi i daje im wyzwanie. Słuchajcie. Ten Jezus, On jest tym Mesjaszem. Wyście Go zabili, wyście Go ukrzyżowali. On się już nie boi teraz Żydów, ale On stoi, prosto patrzy mi w oczy i mówi, wyście Go zabili, wyście Go ukrzyżowali. W pewien sposób oskarżał ich. Ale mówi, słuchajcie, ale to się tak miało stać. Ale teraz Bóg was wzywa do upamiętania. Do wiary, do odpuszczenia grzechów, do przyjęcia chrztu i otrzymania Ducha Świętego. Amen. I to jest właśnie, to cały czas jest to aktualne. Te poselstwo chwały Bożej jest ciągle aktualne. Czyli Jezus jako Syn Pierworodny, a dopiero staje się Synem Pierworodnym, to musimy zrozumieć, i jak będziecie czytali, czy w liście do Hebrajczyków, to co na przykład dzisiaj Piotrek czytał, tak? Pierwszy rozdział, trzeci werset. I tam jest mowa o tym, że on jest właśnie tym pierworodnym, że kiedy wyprowadza pierworodnego na świat. List do Kolosan również o tym mówi, że on jest pierworodnym. Słowo pierworodny ma dwa znaczenia, tak na marginesie. Jedno to jest pierwszy z wielu, a drugi to dziedzic. I kiedy Jezus zmartwychwstaje, już nie jest jedynakiem. Dlaczego? Bo jest pierworodnym pośród wielu braci. Dlaczego? Bo kiedy my zradzamy się przez Ducha Chrystusa, tak? Przez Ducha Bożego, Ducha Chrystusa, do nowego życia, kiedy stajemy się chrześcijanami, już wtedy jesteśmy braćmi Jezusa. On już nie jest jedynym Synem Bożym. Amen? Jedynym był, kiedy był w niebie i kiedy przyszedł na ziemię i był wcielony. Ale kiedy zmartwychwstał, już jest pierworodny. Amen? Pośród wielu braci. To jest bardzo ważna prawda, ponieważ on stał się pierworodnym pośród wielu braci. Chcę to właśnie zaraz wam przeczytać, ten fragment. Abyśmy my dostąpili dwóch rzeczy. I teraz przeczytam to z listu do Hebrajczyków, do Rzymian. 8 rozdział. Ósmy rozdział, werset 29. bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych uwielbił. Czyli to słowo uwielbił, czyli rozsławił, przydał im chwałę. Rozumiesz? Nie możemy być uczestnikami chwały Bożej, manifestacji Bożej, jeśli nie jesteśmy powołani, jeśli nie jesteśmy zaproszeni do zbawienia, do przebaczenia grzechów, do usprawiedliwienia. Dopiero kiedy wchodzimy na drogę pojednania, odrodzenia duchowego, dopiero otwierają nam się drzwi do chwały Bożej. Amen? Dopiero. Ale zaraz będę też o tym mówił. I chcę wam powiedzieć, że to nie od razu się tak dzieje, że my jako chrześcijanie będziemy manifestowali chwałę Bożą. Ale potencjalnie przed nami są drzwi otwarte. Ale czy my w to wejdziemy, to już jest inny temat. Dobrze. Chwała Boża jest dziedzictwem dzieci Bożych. Kiedy rodzimy się na nowo, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, bośmy słyszeli Ewangelię, bośmy pokutowali i narodziliśmy się na nowo z ducha, bo co narodziło się z ciała, ciałem jest, co narodziło się z ducha, duchem jest. Także my musimy się na nowo narodzić. Amen? Amen? Kiedy się to dzieje? Kiedy słyszymy poselstwo Ewangelii, pokutujemy i wyznajemy Chrystusa, tak? Wiarę w Chrystusa. Wtedy nasz duch ludzki jest, ja to tak nazywam, że jest zapłodniony przez Ducha Bożego i nasz duch ludzki staje się nowym duchem. Wtedy jest Boże życie w nas. Chrystus jest w nas. Amen. Dalej mamy duszę, która potrzebuje przemiany. Dalej mamy ciało, które też będzie miało przemianę i będzie chwalebne. Ale już zaczęło się w nas Boże życie. Zaczęła się w nas nowa pozycja do nowego sposobu życia. I kiedy rodzimy się na nowo, to z Bożej łaski Bóg umieszcza nas w Chrystusie, w okręgach w niebiesie i sadza nas do nowej pozycji, do nowej godności. Amen? Gdzie jest o tym mowa? No list do Hebrajczyków, o tym też mówi, list do Efezjan. I może zacznijmy najpierw od listu do Efezjan. Rozdział drugi. Od wersetu 5. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteśmy. Ale może jeszcze wcześniejszy werset. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Przez miłosierdzie Boże, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I dalej, 6 werset. Wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. No jak Cię posadził? Twój duch ma pozycję niebiańską. Twój duchowy, wewnętrzny człowiek. Możesz w to wierzyć albo nie wierzysz, ale masz w sobie wieczność. Amen? To znaczy tak, że z jednej strony twój duch jest tam utożsamiony w niebiańskiej krainie, tak, ojczyźnie, ale on jest i w tobie. Z drugiej strony na to możesz patrzeć tak, że jak umrzesz, twój duch idzie tam. Ale jakkolwiek przeznaczeniem twego ducha ludzkiego nie jest teraz pójść do piekła, do krainy ciemności i męki, ale pójść do Pana. Amen? I to jest ta różnica. I to zrobi dla nas Chrystus. I może jeszcze list do Hebrajczyków. Od Od 12 rozdział list do Hebrajczyków, 22 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebiańskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. On tu pisze do wierzących, do ciebie, do mnie. I teraz, i do zebrania pierworodnych. Słowo pierworodny, nie tylko jeden pośród z wielu, ale również dziedziców. Jesteś dziedzicem, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Kiedy rodzisz się na nowo, twój duch jest doskonały. Bo pisze Jan, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, bo posiew Boży jest w nim. Twój duch nie może grzeszyć. Odrodzony duch ludzki. Ale twój duch jest doskonały i twój duch tam ma swoją ojczyznę niebiańską. Jesteś przed Jeruzalem. Jeszcze nie wszedłeś do Jeruzalem, bo to dopiero wejdziesz to później. Ale już jakby nawet kiedy umrzesz, to ty stoisz tam. I tam stoją wszyscy święci, patriarchowie z wszystkich różnych wieków. Apostołowie. Wszyscy różni święci. I ty jesteś tam z nimi. To jest to coś, co jest uczestnikiem, to jest ta prawda narodzenia na nowo, że jesteś uczestnikiem tej pozycji chwały Bożej. Tego, że twoje życie jest wieczne i tego, że ty będziesz w tym zebraniu dziedziców pierworodnych i ty stoisz jakby przed tą nową Jerozolimą, stoisz tam w niebie i oczekujesz tak naprawdę tego momentu zmartwychwstania. Oczekujesz tego momentu nowego nieba i nowej ziemi. Nie chcę teraz wchodzić w te szczegóły. I zamieszkania w Nowej Jerozolimie. To, co Jezus mówił do uczniów. I On mówi, że jest w domu Ojca mego wiele mieszkań, idę wam przygotować. To dopiero jest jakby przed nami. To będzie w niebiańskiej Jerozolimie. To będzie po tysiącletnim panowaniu Chrystusa na ziemi. To będzie po tym, kiedy nadejdzie sąd ostateczny i po tym, jak nadejdzie nowe niebo i nowa ziemia i stąpi nowy Jeruzalem. To jest przed nami. I to będzie te wejście w chwałę Bożą, w tą pełniejszą. Ale już dzisiaj, jako chrześcijanie, możemy doświadczać chwały Bożej poprzez co? Poprzez działanie Ducha Świętego. Amen. Że chwała Boża nie jest zarezerwowana dla nas z racji odrodzenia duchowego, z racji, kiedy zmartwychwstaniemy i będziemy uczestnikami niebiańskiej Jerozolimy, ale chwała Boża już dzisiaj może być przez nas doświadczalna. Ale tak naprawdę ta chwała Boża, którą chce Bóg nam dać w pełni, to ona dopiero czeka na nas. Amen. My oczekujemy. I list do Rzymian mówi nam o tym w 8 rozdziale, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To może przeczytam. Że jesteśmy Bożymi dziećmi, 8 rozdział. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Od wersetu 8-17. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami z Chrystusem, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli, czyli byli w chwale. I teraz, albowiem sądzę, że utrapienie teraźniejszego czasu nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I on tutaj mówi o zmartwychwstaniu. Amen. I wtedy, wiecie, i będziemy widzieli Boga twarzą w twarz. Amen. Dzisiaj nasze poznanie i doświadczenie chwały Bożej jest cząstkowe. Amen. Ale my już dzisiaj możemy doświadczać. Amen. Czyli chwałę Bożą wtedy możemy doświadczać poprzez odrodzenie duchową, czyli mamy świadectwo nowego życia, świadectwo, dokąd zmierzamy, tak? Chwałę Bożą jako chrześcijanie możemy doświadczać poprzez dar Ducha Świętego, zwany chrztem Duchem Świętym, tak? Kiedy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym, amen, wtedy możemy doświadczać darów Ducha Świętego i niebiańskiego dziedzictwa, amen. To, kiedy doświadczamy Ducha Świętego, kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, otwierają nam się drzwi do wejścia w manifestację darów Ducha Świętego. Amen. I kiedy zaczynamy w to wchodzić, to wtedy po prostu coraz bardziej możemy doświadczać różnych przejawów tego Ducha. Amen. Czy to w postaci objawień, wizji, proroc, czy w postaci manifestacji, uzdrowień, cudów. To jest cały czas dla nas dostępne. Amen. Cały czas. Ale od czego zależy, żebyśmy my to doświadczali? Bo z Bożej perspektywy to jest dla nas dostępne. Zgodzicie się z tym, czy nie? Amen? I to jest przeznaczeniem i to jest wolą Bożą, aby to było. Amen? Ale najpierw trzeba się na nowo narodzić, przeżyć chrzest Duchem Świętym, a później wejść w doświadczanie darów Ducha Świętego. Amen? Taka jest droga. Od czego to zależy, żebyśmy doświadczali Ducha Świętego? Od wiary. Tylko od wiary. Paweł pisze do Galacjan. W jaki sposób otrzymaliście Ducha Świętego? Czy przez to, że byliście religijnymi, pobożnymi ludźmi, boście odprawiali rytuały religijne? Nie. Mówi, przez słuchanie z wiarą. Amen. I dlaczego wielu chrześcijan nie doświadcza przyjawów Ducha Świętego? Bo nie wierzy. Albo mówią, to było kiedyś. No, ja już mam Ducha Świętego z racji tego, no bo już jestem dzieckiem Bożym, bo narodziłem się na nowo, to mam Ducha Świętego. A to nie jest prawda do końca. Narodzenie na nowo oczywiście jest w tobie Duch Święty jako życie, ale dar Ducha Świętego przychodzi w momencie, wtedy, kiedy jesteś wypełniony Duchem Świętym i mówisz językami albo masz dar proroctwa, ale jest przepływ Ducha Bożego przez twoje życie i otwierasz się na sferę nadprzyrodzoną. Amen? Wtedy dopiero. Ja rozumiem, że kiedy człowiek się rodzi na nowo, ma w sobie Ducha Bożego, ale on ma go jako życie. Ale jest dar Ducha Świętego, który się ma manifestować w postaci objawień i mocy Bożej. To dopiero przychodzi w dniu Pięćdziesiątnicy. Nie wystarczy się na nowo narodzić i przyjąć chrzest. I Duch Święty działa w życiu takiego człowieka. On ma życie wieczne, on będzie w chwale, pójdzie do nieba i tak dalej i będzie miał dział w Nowej Jerozolimie, ale tu na ziemi może w ogóle nie doświadczać przyjawów darów Ducha Świętego i mocy Ducha Świętego. I powiem wam, że są kościoły, które się z tym godzą. I nawet nie chcą tego, bo się boją tego. Nie wiem, czemu tak jest. Nie mogę tego zrozumieć jako chrześcijanin, skoro Bóg dla nas to dał i chce, aby Jego dzieci były uczestnikami, tak, Ducha Świętego. I Jezus o tym mówił, tak, że mówił o tym, że jeżeli są dzieci, tak, i dziecko jest i prosi ojca dobry dar, to Bóg mu nie, to ojciec mu nie da złej rzeczy. I później mówi Jezus, o ileż da bardziej, Bóg da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. A po co Duch Święty jest dany dla ciebie i mnie i dla Kościoła? Abyś wyrażał chwałę Bożą. Amen. Nie dla swojej chwały, nie dlatego, że ja się pomodliłem i uzdrowiłem i teraz mi zapłaćcie za moje uzdrowienie. On jest dla chwały Bożej. On jest to, żebyś ty szedł i głosił Ewangelię i chlubił się Chrystusem i mówił proste poselstwo krzyżu i miał w to wiarę i nawoływał ludzi do upamiętania i do wiary i to, że Bóg jest żywy i prawdziwy i On chce dzisiaj uzdrawiać. Dlaczego? Bo ty jesteś taki cudowny? Nie. Bo Jezus jest taki cudowny i obiecał, że kto wierzy w Niego, te rzeczy mu będą towarzyszyć nawet większe niż On czynił. I dlatego On, Bóg jest bardziej zainteresowany obdarzyć swoje dzieci manifestacją chwały Bożej, Ducha Świętego, niż wielu pobożnych chrześcijan, którzy tak sobie myślą, no, No, że są jacyś wspaniali mężowie Boży, ale to nie ja, bo ja to jestem za słaby, bo ja nie jestem taki duchowy, bo to tylko są tacy specjalni Boży pomazańcy. Ale jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli masz świadectwo, że narodziłeś się na nowo, a słowo chrześcijanin oznacza Christianos, czyli Chrystusowy, czyli złączony z Chrystusem, to po co ty jesteś z Nim złączony? Jesteś po to z Nim złączony, aby dawać świadectwo Królestwa Bożego, chwały Bożej. Amen? Która jest w Chrystusie, ale Chrystus jest w tobie. Amen? I On chce przez ciebie działać. I On wtedy tylko może działać przez ciebie, kiedy ty masz w to wiarę. I kiedy mówisz z wiarą. Bo Duch Święty nie będzie poświadczał twojej filozofii, obrzędów kościelnych i tradycji, ale będzie poświadczał Ewangelię. Amen? Tylko Ewangelię. I kluczem do zrozumienia chwały Bożej, która się ma manifestować w Kościele, jest to, że my jesteśmy skupieni na Chrystusie. Na Chrystusie. To znaczy, że rozumiemy, że pełnia chwały Bożej, że pełnia mądrości Bożej, że pełnia obietnic Bożych jest zawarta w Chrystusie, w Jego osobie i w Jego dziele dokonanym na krzyżu. Amen? I stamtąd czerpiemy od Chrystusa, bezpośrednio od Niego. Nie czerpiemy to z instytucji Kościoła, nie czerpiemy to z innych ludzi, pomazańców Bożych, ale czerpiemy to od największego pomazańca, który jest w wszechświecie, którym jest Chrystus. Ale żebyśmy my mogli to zaczerpać, to nasze serca muszą być zwrócone ciągle ku Niemu. Amen? Bo jeśli my będziemy patrzeć na inne rzeczy, na innych ludzi, na jakieś obrzędy, to Chrystus nam nic nie pomoże. I dlatego tak mało jest manifestacji chwały Bożej, bo kościoły zagoniły się w religijność, zagoniły się w rytuały, w święta, w inne rzeczy. Bardziej się zwracają ku tym rzeczom, niż doceniają Chrystusa, niż doceniają Jego dokonane dzieło. Amen? I chcę wam przeczytać ten fragment, który właśnie o tym mówi. I powiem wam, że nie ma inaczej doświadczenia chwały Bożej, jak tylko ciągle skierowane nasze serca na to, kim jest Chrystus, po co On umarł krzyżu na Golgoty i jak to się ma dla nas. I my musimy ciągle żyć tą prawdą. Jeżeli nie będziemy żyć tą prawdą, to nie ma mowy, że będziemy doświadczali chwały Bożej. I nie ma mowy, że będziemy przemieniani przez Boga. I przeczytam wam ten fragment, który z Pisma, który o tym Paweł pisze. I dla mnie to jest takie jasne i oczywiste, że nie ma inaczej. Że jedyna droga do chwały Bożej tutaj jest ta prostota Ewangelii, poddanie się Chrystusowi, posłuszeństwo Jemu, chlubienie się, kim On jest, co On dla nas zrobił i ta wdzięczność, jak to się ma dla nas, po co my tutaj jesteśmy. Amen? Przeczytam ten fragment. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. 3. Od wersetu 16. 3 rozdział, 2 list do Koryntian. Lecz gdy się do Pana nawrócą, Jezusa Chrystusa, zasłona zostaje zdjęta. Była zasłona na obliczu Mojżesza, która zakrywała chwałę. Kiedy do Pana się nawracamy, ta zasłona jest zdjęta, abyśmy oglądali chwałę. Posłuchajcie dalej. Werset 17. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. I teraz, my tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały, chwały, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Nie możemy widzieć Jezusa fizycznymi oczami, ale możemy go widzieć duchem. Amen. Pan jest duchem. Kiedy my się zwracamy do Pana Jezusa Chrystusa, kiedy rozumiemy, co On dla nas zrobił, kiedy chcemy Mu być poddani i posłuszni, kiedy rozumiemy, że Jemuśmy się zawierzyli, kiedy doceniamy Jego śmierć na krzyżu, Jego cudowne zmartwychwstanie i rozumiemy, że stamtąd jest ta życzliwość, łaski Bożej, żebyśmy oglądali tą chwałę Bożą jeszcze bardziej pełnie, jeszcze więcej i więcej. Kiedy my to zaczynamy rozumieć, kiedy my zaczynamy pragnąć Bożej obecności i kiedy patrzymy na Chrystusa i którego adorujemy, którego wielbimy, to wtedy Duch Święty zaczyna być pośród nas i zaczyna manifestować swoją obecność. I mogą się przejawiać różne dary Ducha Świętego pośród nas. Amen? Jeden może będzie miał widzenie, drugi proroctwo, trzeci może słowo wiedzy, mądrości, dar uzdrawiania, czy dar, powiedzmy, poznania. I kiedy zaczyna się to dziać, to wtedy zaczynamy rozumieć, a Pan jest pośród nas. I co On wtedy sprawia? Jeszcze bardziej On zaczyna nas przemieniać. On zaczyna bardziej jakby nasze serca dotykać. Nasze serce rośnie w wiarę. Amen? I wtedy, kiedy nasze serce rośnie w wiarę, jest ta przemiana, że żyjemy z wiary w wiarę. Amen? I wtedy Boży charakter, Boża obecność, Boże życie w nas się wciera, namaszcza. I wtedy to nas przemienia. Wiecie, modlitwa jest ważna, czytanie słowa jest ważna, społeczność Kościoła jest ważna, ale nie, jeżeli nie będziemy doświadczać Bożej obecności poprzez manifestację Jego Ducha pośród nas, to tak naprawdę ta chwała Boża pośród nas będzie wprost proporcjonalna do tego, na ile my jej doświadczamy. Im więcej jest manifestacji darów Ducha Świętego w Kościele, im bardziej Duch Święty się przejawia, tym bardziej jesteś przemieniony. Możesz pościć, możesz modlić się, ale jeżeli nie będziesz miał spotkania z żywym Bogiem, to możesz mieć dobre założenia i chęci, żeby się zmienić. Ale jeśli Pan nie przyjdzie, nie dotknie się twojego serca, to On nie zmieni się sam. Bo On wtedy zmianę czyni, wtedy, kiedy ty Go zapraszasz, kiedy dajesz Mu możliwość działania i On w tobie dokonuje zmiany. Musisz być otwarty na Bożą obecność. Musisz zaufać Duchowi Świętemu. Nie możemy się bać Ducha Świętego. Nie możemy się bać, jak niektórzy chrześcijanie, oj, dzisiaj Bóg nie uzdrawia, bo to jest od diabła. Bo dzisiaj już nie ma proroctw i mówienia językami, bo to jest od diabła. Wiecie co? To jest od diabła, jak ktoś tak mówi. To jest od diabła. Bo to jest odcięcie się od chwały Bożej, od Bożej obecności. Jeżeli ktoś tak mówi, to tak naprawdę robi diabelską robotę. Jak mamy iść do tego świata z Ewangelią bez Ducha Świętego? To jest nierealne, wam powiem. Świat, który jest przesycony tak złem okultyzmu i innego rzeczy i my chcemy iść w intelekcie? Po szkołach biblijnych tylko? Szkoła biblijna i seminaria nie wystarczą, by zrobić rewolucję. Ale ludzie pełni Ducha Świętego, to byli ludzie, którzy robili rewolucję. To byli ludzie, przez których Duch Święty działał i robili rewolucję i wywracali miasta do góry nogami i ludzie się nawracali. Amen? My potrzebujemy tego zrozumieć, że my potrzebujemy pełni Ducha Świętego, tej chwały Bożej, amen? I że to nie jest opcja jakoś taka, no ja mogę mieć Ducha albo nie mogę, no nie, nie muszę. Jeśli chcesz widzieć zmianę w swoim życiu, jeśli ty chcesz widzieć, że przez ciebie Bóg robi zmiany w swoim życiu, to ty potrzebujesz być pełen Ducha Świętego. Amen? Amen? To jest bardzo ważne, co wam mówię. Ponieważ takie jest zamierzenie Boże i takie było od samego początku. Jezus mówi, ja pragnę, aby ten ogień już płonął, był w was. On mówił o ogniu Ducha Świętego i to był ten ogień, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. I ten ogień rozpalił serca tych ludzi, że oni szli z odwagą, głosili Słowo Boże, a pisze, a Bóg poręczał słowa Ewangelii przez znaki i cuda. Amen? To jest ta potrzeba dla nas jako Kościoła. Następna rzecz, że chwała Boża ma być widoczna w Kościele, bo Jezus przychodzi po Kościół, wiecie, bez skazy i zmazy, pełen chwały. Wiecie, Jezus nie przyjdzie po Kościół rzymskokatolicki, ani po Kościół KHWE, ani zielonoświątkowy, ale który jest święty. Amen? A kto to jest Kościół? Co to jest Kościół? To są ludzie wierzący, pełni Ducha Świętego, którzy trwają w wierności Chrystusowi i są wypełnieni Duchem Świętym. Trwają w świętości życia, pobożności i manifestują przepływ darów Ducha Świętego. To jest Kościół pełen chwały. Jeśli chcemy być zabrani z tego świata, tak? Bo są dwie możliwości zabrania nas z tego świata. Jedno to jest poprzez śmierć, kiedy zasiniemy w Panu, tak? Nasz duch idzie do Pana. Ale kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie, czy my dożyjemy tego dnia, czy nie, to ja o tym nie wiem. Ale jeśli byśmy dożyli tego dnia i chcemy być porwani, pochwyceni, to wiecie co? To musisz być święty, sprawiedliwy. I to jest tylko możliwe, jeżeli jesteś pełen Ducha Świętego. I być wyposażony przez Ducha Świętego w poznanie, w mądrość, w zrozumienie, w objawienie. I jesteś gotowy, aby być zabrany. Bo jak będziesz takim cielesnym chrześcijaninem, jak będziesz człowiekiem niewiary i mówił, że dzisiaj Bóg nie działa, że to jest diabła, powiedzmy, że dzisiaj Bóg uzdrawia, czy tam inne rzeczy Bóg dzisiaj robi, to ja wątpię, że tacy chrześcijanie będą zabrani. Bo mają być święci, niepokalani, mają być pełni chwały. I to jest tylko wtedy możliwe, kiedy rozumiemy, że Jezus uświęca Kościół przez Słowo i Ducha. Czyli Ewangelia. Prostota Ewangelii jest dana dla Kościoła, dla ludzi wierzących, aby w to wierzyli. I Duch Święty jest dany również Kościołowi po to, aby Jezus mówi przez Ducha Świętego do Kościoła, do zboru w Lodojcei i tak dalej, co Duch Święty mówi do zboru. Po to został Duch Święty dany Kościołowi. Co Duch Święty mówi do zboru? I co Duch Święty mówił do zboru? Tych siedmiu. 5 skarcił, 2 pochwalił. Dlaczego? Bo go uświęcał. Duch Święty uświęcał Kościół, pokazywał, co jest trzeba jeszcze poprawić. Amen? Kościół musi być wrażliwy na Ducha Świętego. My musimy być wrażliwi na Ducha Świętego. Jeśli chcemy być uczestnikami chwały Bożej, to musimy to zrozumieć, że Duch Święty jest również dany po to Kościołowi, by go korygować. Amen? By go korygować. I wierzę, że Duch Święty pragnie bardziej działać, niż wam się to marzy. On bardziej pragnie działać, niż wam się to marzy, niż wy nawet oczekujecie. Ja wam powiem, że Bóg bardziej pragnie dać Ducha Świętego, lecz bardziej Ojciec da Ducha Świętego dzieciom swoim. O ileż bardziej Bóg jest w stanie dać nam Ducha Świętego niż to, co my sobie wyobrażamy, czy myślimy, czy chcemy. Musimy to złapać, że to jest takie proste. Nie ograniczać Boga przez swoje jakieś rozumienie, swoje teologie, czy jesteś godny, czy nie jesteś, czy Bóg chce, czy nie chce. Bóg chce. Ale Bóg jest dżentelmenem i ci się nie narzuca. Amen. On ci się nie narzuca. I chciałbym, abyśmy się modlili. Modlitwą z Biblii. Modlitwą apostoła Pawła. Chciałbym, abyśmy otworzyli Biblię. I chciałbym, abyśmy się modlili taką modlitwą, jaką wzniósł Paweł. List Efezjan, 3 rozdział. Chciałbym, abyście otworzyli Biblię. Od wersetu 14 do 21. Znacie tą modlitwę? Modlicie się tą modlitwą? To jest modlitwa dla ciebie i dla mnie, dla Kościoła. Amen. Amen. Dla ciebie i dla mnie. To nie tylko Paweł się modlił o wierzących w Efezie. Ale wiecie co? Ta modlitwa jest dla całego Kościoła, nie tylko w Efezie. Amen. Amen. Dla nas. I wierzę, że to jest Boża wola, ta modlitwa. Również dla Kościoła w Świdniku, nie tylko w Efezie. Amen. Chciałbym, abyście się ze mną modlili. Dlatego zginamy kolana moje przed Tobą, Ojcze, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, byś sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyśmy byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach naszych, a my wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie po wszystkie wieki pokolenia na wieki wieków. Amen. 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 I chciałbym, abyśmy przystąpili do stołu Pańskiego. Będziemy mieli też stół pański, będziemy się też później modlić, też tam w międzyczasie. Ale chciałbym, abyście żyli tą modlitwą. Nie tylko, abyśmy teraz się pomodlili, ale też, żebyście się zastanowili nad słowami tej modlitwy. Aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Abyście byli ugruntowani wewnętrznym człowieku. Amen. Aby pełnia Boża w tobie mieszkała. Czy to jest ta chwała Boża. Amen. I to jest dla Kościoła po wszystkie wieki i pokolenia. Amen. I Bóg tego bardziej chce, niż tobie się to wyobraża. On tego bardziej chce niż ty. Ale ty musisz ciągle i ciągle zachować tą wiarę, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są skruszeni, którzy Go proszą, oczekują i którzy chcą być Bogu posłuszni. Amen. Jeśli chcesz być Bogu posłuszny, jeśli chcesz być przez Boga używany, to On chce tego. Amen. A ty musisz tylko mieć tą wolę, którą Jemu oddajesz. Amen. 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 Chodź, Piotr, pomóż. Amen. I chciałbym, żebyśmy podczas wieczerzy Pańskiej modlili się w oparciu o to, co się stało na krzyżu.